Ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka. I na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Kochani, mieliśmy 2 dni temu uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mimo, że dzisiaj czytamy Ewangelię ze świętego Mateusza, właśnie to wyznanie Piotra tak zwane, ja jestem ciągle pod wrażeniem Ewangelii właśnie czytanej w Najświętszego Serca Pana Jezusa i do niej się troszkę dzisiaj odwołam. W jaki sposób Pan Jezus zbawia człowieka? To jest chyba najważniejsze pytanie, które sobie stawiam od 7 lat. W jaki sposób to się dzieje? Bardzo powoli dochodzę do tego, że ta odpowiedź coraz bardziej mi się odsłania. Wiem, że Pan Jezus zbawia człowieka nie w taki sposób, że zrobił coś na krzyżu, po czym Bóg Ojciec, który wcześniej był zdenerwowany na człowieka i zaryglował tam bramę do nieba, zdecydował się tą bramę odryglować i powiedzieć, no to dobra, to jak chcecie, to bardzo się starajcie, to wejdziecie przez tą bramę. To nie jest ta wersja, w którą wierzą przynajmniej chrześcijanie, ktoś, kto jakoś nieświadomie przypatruje się naszej religii, może tak myśleć, że to na tym polega. Natomiast Pan Jezus zbawił człowieka przez to, że pozwolił, że zrobił takie rzeczy w swoim życiu wobec swoich uczniów, że ci uczniowie zechcieli żyć dokładnie tak samo jak on. Na tym polegało zbawienie człowieka, na przede wszystkim wewnętrznej przemianie. Jego uczniowie zobaczyli, jak wielka jest jego miłość, jak niezwykły jest Bóg i oni zapragnęli tak żyć jak on. Takie 2 rzeczy w tym zbawieniu są ważne dla nas. Z jednej strony to, co robi Jezus, to w jaki sposób Jezus pokazuje nam przez całe swoje życie, przez całe swoje nauczanie, którego częścią jest droga krzyża. Pokazuje nam, jaki on jest. A druga strona tego wszystkiego, to że ci uczniowie, którzy na początku jeszcze nie umieją się zdecydować, że chcą być tacy jak on, nie umieją się zdecydować, że oni naprawdę chcą być razem z nim. Bo kiedy Jezus proponuje im takie braterstwo przez spożycie jego ciała i wypicie jego krwi, to oni właśnie dokładnie to tak rozumieją, że to znaczy, że będą jak on i razem z nim, że ich życie się połączy. Oni, to jest to jedna rzecz, co robi Jezus, a druga rzecz to, że oni muszą zdecydować się zrobić to samo. Tak się dokonuje zbawienie człowieka. Święty Paweł, którego fragment listu do Tymoteusza, drugiego listu do Tymoteusza słyszymy dzisiaj, właśnie taki jest w swoim życiu. Jest obrazem tego. Zrobił to samo, co Jezus. I tak jak Jezus dla wypełnienia woli Bożej, z miłości, dla dobra swoich braci i sióstr idzie na drogę krzyżową, tak święty Paweł idzie na swoją drogę krzyżową, pisząc tutaj, już będąc w więzieniu, ale pisząc o tym, jak Pan stanął przy nim, wzmocnił go, jak jest gotowy podjąć to samo jarzmo, które dla Pana Jezusa było krzyżem. Wiemy, że również święty Piotr jakby podejmuje to samo jarzmo. Oni nie tylko się cieszą, że Pan Jezus coś dla nich zrobił, ale oni są zbawieni dlatego, że decydują się przyjąć to na siebie. Widziałem fragment takiego filmu, potem słyszałem troszkę szerzej tą historię, którą widziałem na tym filmie. Nie wiem, na ile ona jest prawdziwa, nieprawdziwa. Nie oceniam też historycznie głównego bohatera tego filmu, generała Petylickiego, ale historia jest taka. Podczas szkolenia żołnierzy z jednostki specjalnej GROM, jednym z ćwiczeń było zdobywanie pomieszczeń, w których były manekiny przedstawiające jakichś terrorystów czy wrogów i były też wśród nich manekiny przedstawiające zakładników. Komandosi tam wbiegali, nie wiem, wrzucali jakieś tam gazy, coś po swojemu robili, nie znam się na tym na szczęście. W każdym razie ich zadaniem było rozstrzelać te manekiny, które przedstawiają wrogów i zostawić te, które przedstawiają zakładników. W pewnym momencie, podczas jednego z takich ćwiczeń, żołnierze rzeczywiście wskoczyli z amunicją do takiego pomieszczenia, zaczęli strzelać i w pewnym momencie okazało się, że wśród manekinów przedstawiających zakładników siedzi sam żywy generał Petylicki, który zdecydował się podjąć takie wyzwanie, mógł zostać zastrzelony, po to, żeby uzmysłowić tym żołnierzom, jak ważna jest między nimi pewność, zaufanie i tak dalej. To było dla nich wielkie przeżycie. Ale to było mało, bo następną częścią tego ćwiczenia musiało być to, że każdy z nich po kolei będzie zajmował to miejsce i że oni będą zdobywać te pomieszczenia, wiedząc, że jeden z nich jest pomiędzy manekinami przedstawiającymi zakładników. Trochę tak jest z chrześcijaństwem. Dla nas nie wystarczy to, że Pan Jezus zdecydował się do końca pełnić wolę Ojca. Oczywiście to nie chodzi o to, że wolą Ojca było to, żeby Pan Jezus zginął. Nie. Wolą Ojca było to, żeby Pan Jezus tak się zachowywał, tak żył, żeby pokazać, żeby być miłością wśród ludzi, żeby nie zniszczyć nikogo, nawet choćby ten człowiek chciał jego zniszczyć, żeby do samego końca kochać ludzi, być jednocześnie uczciwym, sprzeciwiać się tam, gdzie jest zło. Jeżeli faryzeusze i uczeni w piśmie robili coś złego, zwodząc w pewien sposób ludzi, to Pan Jezus taką miał misję, żeby im to jasno powiedzieć. Wolą Bożą nie było to, żeby oni go zabili koniecznie, ale to, żeby on w prawdzie i w miłości żył między nimi, to się musiało skończyć krzyżem. Ale właśnie to było wzorem dla uczniów, że takie wzięcie na siebie woli Bożej, mimo że może się kończyć w wielu przypadkach właśnie poświęceniem i śmiercią, tak naprawdę się kończy nowym życiem. I to nie nowym życiem po zmartwychwstaniu, ale nowym życiem w momencie, kiedy my decydujemy się razem z Jezusem podjąć to jarzmo, wziąć je na siebie. Wiecie, z jarzmem to, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest jarzmo. Jarzmo to jest taki rodzaj uprzęży. Kiedyś, jak nie było chomąta, woły miały na sobie jarzmo, ale ponieważ jarzmo tak mniej się przystosowuje do ciała zwierzęcia niż wymyślone potem chomonto, to w Izraelu przeważnie orało się parami wołów. Sam jeden wół, jakby na siebie wziął jarzmo, to by się bardzo szybko pokaleczył. Więc woły w jarzmach orały parami. I kiedy Pan Jezus mówi, że weźcie moje jarzmo, mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo, jarzmo moje jest słodkie, a brzemię lekkie. Kiedy On mówi, weźcie na siebie moje jarzmo, prawda, troszkę podobne jest to jarzmo nawet fizycznie do belki krzyża, którą się niesie, ale ono jest jeszcze bardziej podobne do tego, co oznacza krzyż, bo ono znaczy właśnie wypełnienie w posłuszeństwie Bogu, w miłości i w prawdzie swojego powołania, swojej misji życiowej. To jest jarzmo, o którym mówi Pan Jezus. Możemy sobie to wyobrażać źle, bo możemy sobie wyobrażać, że to ja sam mam wziąć na siebie to jego jarzmo, a on gdzieś tam z tyłu za mną idzie i patrzy, czy ja je dobrze niosę. Nie, ludzie, którzy słyszeli te słowa Jezusa o tym, żeby wziąć jego jarzmo, mieli przed sobą właśnie woły orzące parami. Jego jarzmo oznacza, że obok nas, pod tym samym rodzajem właśnie uprzęży idzie on. Ponieważ jarzmo dodatkowo się zakładało zwierzętom na czoło, więc te woły nie zawsze tak sobie mogły w oczy spojrzeć, widzieć się, prawda? I podobnie jest w naszym życiu. Czasem idziemy nieświadomi tego, że niesiemy to razem z Jezusem. Nieświadomi tego, że to jest, że idziemy razem. Wiecie, nasze jarzmo, nasz krzyż, to jest to samo, to jest ten sam rodzaj wzięcia na siebie odpowiedzialności, zaufania, to samo, co zrobił ze swoimi żołnierzami generał Petelicki, a znacznie więcej jeszcze to jest to, co ze swoimi uczniami zrobił Pan Jezus. Razem wypełniać życiowe powołanie. My się bardzo boimy. Boimy się jarzma Jezusowego. Czyli my wymyślamy sobie, jakie są nasze potrzeby i jakie są nasze pragnienia. I wyobrażamy sobie, że jeżeli będziemy grzeczni i będziemy chodzić do kościoła i będziemy czcili ojca i matkę swoją i będziemy się spowiadać i różne inne rzeczy będziemy robić, a na pewno nie będziemy oglądać pornografii ani palić papierosów, to wtedy Pan Bóg załatwi nam to, żeby nasze pragnienia i potrzeby dobrze się realizowały. Wtedy będzie zdrowie, wtedy będzie praca, wtedy będą dobre relacje w rodzinie. To jest co innego. Chcieć razem z Nim wziąć na siebie Jego jarzmo i wypełnić Jego wolę. I wypełnić powołanie. To jest troszkę co innego niż chcieć, żeby Pan Bóg błogosławił i obdarzył wszelką łaską. Ale właśnie w tym przypadku Jezus mówi, moje jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie. Jeżeli to jest moje jarzmo, jeżeli ty swoje powołanie życiowe razem ze mną weźmiesz jako moją wolę. Dlaczego chrześcijanie są czasem tacy przemęczeni? Czasem mówią, jestem w moim życiu potwornie zmęczony. Jestem upiornie zmęczony. Czemu chrześcijanie czasem są upiorami? Bo nie niosą swojego jarzma, nie niosą jarzma Jezusowego. Albo bierzemy swoje powołanie, nasze obowiązki, nasze sprawy, ale sami na siebie i nie mamy tej świadomości, że bierzemy to razem z Jezusem. Wszystko jest na mojej głowie. Ja wszystko muszę załatwić, jestem zmęczony tym. Albo bierzemy tak naprawdę w ogóle nie swoje jarzmo. Dlatego często w życiu jesteśmy tacy utrudzeni i obciążeni. Kiedy spojrzymy na postaci świętych Piotra i Pawła, kiedy zaczniemy czytać ich listy, kiedy zaczniemy widzieć, przez jakie uciski obaj przechodzą, wiemy o ich śmierci męczeńskiej. Wiemy, święty Paweł ukrzyżowany, wiemy, święty Piotr wedle tradycji ścięty. Pamiętamy o tym. Ale kiedy czytamy listy świętego Pawła, widzimy, jak wiele razy byli aresztowani, biczowani, jak wiele razy byli fałszywie oskarżani. Nawet między chrześcijanami święty Paweł był fałszywie oskarżany po swoim nawróceniu. Jak dużo musieli wycierpieć takiego braku szacunku od ludzi i najróżniejszych cierpień, a jednak w ich listach, ich listy nie są narzekaniem na to, jakie mieli trudne życie. Ich listy nie są świadectwem tego, jacy są utrudzeni i obciążeni, jak cierpią głód i jak nikt ich nie lubi. Ich listy są świadectwem tego, że jarzmo Chrystusa jest dla nich słodkie, a brzemię lekkie. W tych listach Piotra i Pawła widać potężną energię, widać ogromne zaufanie Chrystusowi. Widać miłość i nie tylko miłość dla najbliższych, ale także dla ludzi nieznanych. Czasem wyznajemy naszą wiarę. Mówimy, wierzę Panie Jezu, że Twoja droga jest najlepsza. Ale boimy się siąść tak jak żołnierze, w tym ćwiczeniu, które sprawdza zaufanie. Mówimy, że wierzę, ale nawet nie próbujemy pytać Boga, jakie jest to jarzmo, które powinniśmy teraz wziąć na siebie. Mówimy, że wierzę, ale tak naprawdę mówimy to tylko po to, żeby Pan Bóg się na nas nie obraził i nie przestawał nam dawać tego, co my chcemy. Patrząc dzisiaj na te dwie postaci, które rzeczywiście, jak wierzę, są między nami, czując ich wstawiennictwo, czując jak oni są blisko nas, wiedząc, że to dzięki nim inni uczniowie zdecydowali się zrobić to samo, wziąć na siebie jarzmo Chrystusa, odważyć się, stanąć razem z nimi w tym samym rzędzie. Pragnijmy dzisiaj, podczas tej Eucharystii, zdecydować się, być może po raz kolejny, właśnie na to, żeby tak jak Piotr i Paweł, wziąć na siebie jarzmo woli Bożej. Powiedzieć, dobrze, Twoja wola niech się dzieje, nie moja. Żebyśmy też dzisiaj, już teraz, nie po śmierci, doświadczyli, czym jest zbawienie, czyli uwolnienie, jak pisze dzisiaj święty Paweł, od wszelkiej trwogi, poczucie, że jarzmo Chrystusa jest słodkie, a brzemię, choćby wydawało się, że waży nie wiadomo ile, dla nas lekkie. Amen.